paradoks taki, bo pszczoły trzymam od 50 lat, a cała rodzina nie lubi miodu i nie jada. Ani żona, ani córki, no może symbolicznie czasem tam przy jakiejś okazji. A tylko ja lubię miód, którego spożycie mam ograniczone ze względu na cukrzycę. Satysfakcję mam z chodzenia przy tych pszczołach. Te zajęcia mnie interesują, te obserwacje życia pszczół, te sytuacje, jakie się w ulach zdarzają. Ponieważ to było zawsze moje zajęcie hobbystyczne, dodatkowe, poza pracą zawodową i innymi zainteresowaniami, które pochłaniały czas, to tak 20 uli miałem w szczytowej formie. W tej chwili 4 zostały, symbolicznie. Z zawodu jestem leśnikiem i myśliwym, i też amatorem, fotografem, członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, także zajęć dużo miałem.
Dlaczego mówi się, że dopóki żyją pszczoły, dopóty żyją ludzie?
No bo jedną z funkcji i pożytków, które pszczoła przynosi, to jest zapylanie kwiatów. U nas jest dużo kwiatów owadopylnych, no i pszczoła z tego 80% zapyla. Stąd są efekty. Ludzie robią wszystko, żeby ich było jak najmniej. Przede wszystkim chemia. Chemia nam niszczy pszczoły zdecydowanie, to znaczy nieumiejętne, nierozważne stosowanie tej chemii. Ja wywoziłem pszczoły, bo ponieważ w mieście tutaj nie ma takich pożytków, do gospodarstwa dużego, rolnego, pod Opolem, ale gospodarz wiedział, jakie środki stosować. Głównie chodziło o rzepak, prawda, bo on masowo występuje i daje raczej pewne pożytki, ale on wiedział, co stosować i przede wszystkim stosował w nocy, kiedy już loty pszczół ustawały. I była taka sytuacja, że kiedyś przyjechałem i w rozmowie z nim okazało się, że on opryskuje pszenicę w tym czasie, bo jest mszyca na pszenicy. Mówię, a to dobrze, bo będzie miód spadziowy. Mszyca to kojarzyłem ze spadzią. A on się zastanowił, złapał za komputer, do książek i telefonuje od razu do operatora ciągnika, zjeżdżaj z pola, koniec oprysku. Okazuje się, że on nie wiedział, że pszczoła też może na pszenicę lecieć, na tą mszycę i wziął niewłaściwy środek. No nie wiem, czy wszyscy są tak świadomi, a poza tym to pieniądz też decyduje. Wybierają środki najtańsze, nie interesuje ich instrukcja, opis do tego środka, prawda, czy to może zaszkodzić, czy nie. A poza tym te drobne sady owocowe przydomowe, to ludzie pryskają czym się da i w dowolnym czasie. No a wtedy pszczoła to jest pierwszy taki właściwie kwiat, intensywnie oblatuje te kwiaty. No i to jest też duży ubytek pszczół. Pszczoły są bardzo pracowitym stworzeniem. I organizacja w ulu i sama działalność pszczół jest bardzo interesująca. Z tym, że najpierw się uczyłem na własnych błędach, bo tej literatury w latach 60. to nie było takiej. W tej chwili już wszystko można przeczytać, usłyszeć, dowiedzieć się. Rodzina pszczela to jest, że tak powiem, zbiorowisko, gdzie występują 3 rodzaje pszczół. O innym cyklu rozwojowym, o innym przeznaczeniu, ale doskonale ze sobą synchronizowane. Bo na przykład zabranie matki z ula, to po 2 godzinach cała rodzina, te 40-50 tysięcy pszczół wie, że nie ma matki. Już są poczynania, jak się ratować. Robotnice, główna masa pszczół, mają swoje zadania, inny cykl rozwojowy, podstawa pracy, ale bez matki też nic nie zrobią. No i są trutnie, które nic nie robią w ulu, mają najdłuższy cykl rozwojowy, bo są największe i trzeba je dłużej karmić, no ale też płacą później za to. Bo trutnie na przykład ten, który mu się uda matkę w powietrzu znaleźć i zapłodnić, ginie, bo jemu cały aparat kopulacyjny się wyrywa i on jest skazany na zagładę. Trutnie żyją średnio 3 miesiące. Jesienią, jak już pożytki ustają, pszczoły zamykają ul i trutnie nie mają wyjścia, giną wszystkie. Okrutne, no ale taka jest organizacja. Matka może żyć do 4 lat, nawet do 5. Ale w hodowli takiej, że tak powiem, intensywnej, to się utrzymuje matki 2 lata. Bo ona jest wtedy najbardziej efektywna, bo jej rolą to jest składanie jajeczek, to utrzymywanie życia. A może ich składać w okresie szczytowym do 3000 na dobę. Ale ja już trzymałem matki 4 lata, bo była tak sprawdzona i taka dobra, że mi szkoda było po tym okresie 2-letnim likwidować.
A robotnice?
Robotnice w wyniku przepracowania żyją 35 dni w sezonie, a te jesienią wychodzące z komórek żyją 7-8 miesięcy. Ja myślę, że chyba nic się w życiu pszczół nie zmieniło, oprócz tego, co człowiek im tam namiesza, prawda? Bo człowiek im stworzył ramki, no a tych ramek powymyślał tyle i tyle typów uli, że pszczoły się muszą do tego dostosować. Bo przecież każdy pszczelarz wymyśla coś dla siebie. I u nas w Polsce takich uznanych jest 8 typów uli, co najmniej. No i pszczoły muszą wszystko zaakceptować, ale ich życie wewnętrzne jest chyba takie same od pokoleń.
Czy pszczoły znają swojego pszczelarza?
Podobno tak, ale ja myślę, to raczej zależy od samego postępowania pszczelarza, że nie robi im nadmiernego rozgardiaszu w ulach, że spokojnie podchodzi. Poza tym indywidualny zapach człowieka. Bo pszczoła jest bardzo wrażliwa na zapachy i na przykład jeżeli człowiek po alkoholu wyposzedł i otwarł pszczoły, otwarł ul, mógłby mieć duże kłopoty. Potrafiłby zlikwidować alkoholizm w drastyczny sposób.
Jak wygląda współpraca między pszczołami a pszczelarzem? Nie denerwujecie tych swoich pszczół, zaglądając do ula?
Zawsze się denerwuje pszczoły i to jest burza, jak się zagląda do ula. No ale trzeba to robić spokojnie, bez wstrząsów jakichś. Używa się trochę dymu też, nie za dużo, żeby im tam nie musiały wieczyć później 3 dni. Wentylować ula, a szczególnie trzeba uważać, żeby matka nie spadła z ramki. Bo jeżeli się ramkę trzyma nad ulem, no matka się może czasem odłączyć od ramki, no to spadnie do ula. Ale na trawie kiedyś mi się tak zdarzyło. I pozamykałem wszystkie ule i patrzę, przy jednym ulu kłębek pszczół jest. Rozgarniam go, a tam matka spadła. No i po prostu wziąłem do ręki i włożyłem do ula z powrotem. No ale to mi się raz tak zdarzyło. Nie ma innej opcji, bo inaczej to i pszczoły potraktują takiego pszczelarza, który brutalnie tam podchodzi do ula.
Zrobiły panu kiedyś krzywdę?
Ja nie wiem, czy krzywdą można nazwać urządlenie. Bo pszczoła w zasadzie nie atakuje człowieka, pomijając tam te zapachowe historie, prawda? Ale gdzieś niechcący człowiek przygniecie, bo jak tyle pszczół łazi, to można przygnieć. ale to nie jest krzywda ze strony pszczół, tylko nierozwaga pszczelarza. Są tacy pszczelarze, którzy pracują w ogóle bez siatki, bez rękawic, bez niczego. Ja, ponieważ nie lubię tych urządzeń, chociaż nie puchnę, nie mam jakiejś takiej reakcji specjalnej, ale żeby spokojnie pracować, to raczej się zabezpieczam. Znam lekarzy, którzy leczą jadem pszczelim, ale śmiertelna dawka dla człowieka to by było co najmniej 400 urządzeń. Więc nie jest to niebezpieczne, takie jedno czy 10 urządzeń, ale stosowane w lecznicy musi być umiarkowane i najpierw zbadane, czy człowiek nie jest uczulony, prawda, bo wtedy się wyklucza taki sposób leczenia. Był swego czasu modne pozyskiwanie mleczka pszczelego, też w celach leczniczych i kosmetycznych. Ten miód i pyłek pszczeli, ale i wosk jest wykorzystany w przemyśle. A poza tym, proszę pani, pszczoła może służyć nawet do monitorowania zanieczyszczenia środowiska, bo lot pszczoły to jest na odległość do 5 kilometrów, więc zbiera pyłek z takiego promienia i analizując pod kątem chemicznym pyłek, można zbadać zanieczyszczenie w danym środowisku, jakie jest, prawda? Ale w życiu pszczół jest dużo ciekawostek i są ludzie, którzy zebrali takie ciekawostki. Bo na przykład rodzina pszczela na swój użytek własny, że tak powiem, zjada w ciągu roku 90 kg miodu. To jest spora ilość. I zadaniem pszczelarza jest tak poprowadzić tą rodzinę, żeby była nadwyżka tego miodu, bo może im tylko zabrać coś więcej, bo to, co one potrzebują na własne zużycie, na wykarmienie młodych, prawda? Pszczoły w ciągu roku wypijają 30 litrów wody, więc trzeba im to też zapewnić, żeby miały dostęp do wody świeżej i zdrowej.
A co robią zimą?
Zimą, proszę pani, one dalej pracują. Latem mają temperaturę w ulu 35 stopni, stale. Jak jest za gorąco, wentylują, jak jest za chłodno, spożywają miód i grzeją w ulu. Zimą temperatura spada do 25 stopni. Pszczoły zbijają się w kłąb, taki na tych ramkach, które im tam przeszkadzają w środku. Spożywają cukier. Matka jest w środku ogrzewana i te pszczoły zewnętrzne, które mają chłodniej zawsze, co jakiś czas dostają się do środka kłębu, te wewnętrzne idą na zewnątrz. Jeżeli mają zapas pokarmu, to przetrwają najsroższe zimy. Ul im trochę zabezpiecza przed wiatrami, przed tym. Ale oglądałem kiedyś filmik, na Ukrainie był nakręcony, że pszczoły znaleźli na wiosnę kłoda suchego drzewa leżała, także te plastry były pod spodem gołe wybudowane i przeżyły zimę przy temperaturze minus 40 stopni. Tak potrafiły sobie ogrzać. We wnętrze było 5 plastrów takich wybudowanych równolegle do siebie. I pszczoły przeżyły minus 40 stopni bez żadnej osłody.
Co jest takiego w pszczelarstwie, że jest pan mu wierny przez 50 lat?
Proszę pani, z innych zainteresowań musiałem zrezygnować, bo fizycznie nie podołam już. Ale pszczoła, zależy jaka pasieka, prawda, bo są pasieki po setki rodzin, po tysiące. No pszczoła jest interesującym takim zwierzęciem. Wydawałoby się, że wszystko się zna, ale zawsze są jakieś niespodzianki, inne nietypowe zachowanie. I jak jest kilka czy kilkanaście rodzin, to każda ma inny rozwój, inne zachowanie. Na przykład stoi 14 uli, obserwuje wylotki i wszystkie i 13 nosi pyłek żółty, a jedna rodzina nosi czarny pyłek. wydajność rodzin pszczelich jest też różna, bo jedne przyniosą 20 kg miodu, a drugie 50. Stoją obok siebie, w tych samych warunkach wydawałoby się. I pszczelarz sobie zadaje pytanie, dlaczego? Czy ja popełniłem błąd, czy coś z tą rodziną jest nie tak? No ale tu w głównej mierze wszystko zależy od tej matki. Albo już jest za stara, albo uszkodzona, nie jest taka wydajna, nie ma tyle pszczół. No ale pszczelarz otwierając ul musi ocenić, prawda? Bo nie będzie ich przeliczał, ale widzi po zachowaniu, czy jest dostateczna ilość pszczół w tym ulu, czy jest słaba rodzina, no i musi podjąć jakieś decyzje.
A miał pan jakąś taką wyjątkową matkę?
Miałem, proszę pani. I pokusiłem się o osobne miodobranie dla niej. To nie jest tak precyzyjne, bo to się nie da wyczyścić wszystkich urządzeń, prawda? Na każdym urządzeniu, gdzie się wlewa miód, coś zostaje. Ale była tak drastyczna różnica, że jak z tamtych uli miałem po 40 kilo miodu w sezonie, to z tej miałem 70. Jedna taka matka była, no i tą trzymałem długo i od niej sobie uchowałem następne matki.
Skąd pan wie, która jest matką?
Proszę pani, matka jest trzykrotnie większa od normalnej pszczoły. Ma długi odwłok. I dlatego tylko ona może składać jajeczka na dnie komórki. Bo pojawiają się i matki trutowe. Jeżeli matka zginie i pszczoły nie zdołają sobie wychować nowej matki, to wtedy pojawiają się część robotnic, które są również samicami, tylko z niedorozwojem narządów płciowych, się uruchamia i zaczynają też składać jajeczka. Ale te jajeczka wtedy nie są na dnie komórki, tylko na bokach, po kilka w jednej komórce. Jest to chaos taki, to i tak jest rodzina skazana na zagładę. Tylko jedna matka składa prawidłowo jajeczka. Ale matka jest wyraźnie i wyglądem jest inna, a poza tym się znakuje matki. Przykleja jej się znaczek kolorowy, jest 5 kolorów. Każdego roku inny i wiadomo wtedy od razu, ile ma lat i łatwo ją znaleźć w ulu, prawda? No i matka stała się już przedmiotem handlu międzynarodowego. Matki się kupuje za granicą, matki się kupuje w Stanach Zjednoczonych, przesyłane są pocztą. Ja tu mam ustalonych lokalnych hodowców matek, którzy się zawodowo tym zajmują i od nich kupuję.
O miodzie mówi się płynne złoto i chyba nie ma w tym przesady.
No chyba nie, tylko trzeba docenić i umiejętnie stosować. No, u nas jest dosyć małe spożycie miodu. I miodu, i ryb, jak się okazuje statystycznie, mało zjadamy. A to są produkty takie podstawowe, nieprzetworzone i najzdrowsze. W tej chwili, jak trzymam tu w mieście pszczoły, to nie jestem w stanie określić gatunku miodu, bo nie wiem, co tu i kiedy kwitnie. Mogą to być kwiaty ogrodowe, pojedyncze drzewo owocowe, może być lipa gdzieś, wszystko się tutaj na to składa. Ale jak wywoziłem pszczoły na pożytki rzepakowe, no to już był określony rodzaj miodu. Miód rzepakowy bardzo korzystny jest na sercowe dolegliwości, ale ja myślę, że to przypisywanie właściwości leczniczych miodu poszczególnym gatunkom, to już jest wymysł człowieka, bo każdy miód ma właściwości lecznicze.
A jaki miód pan najbardziej lubi?
Pewnie lubię miód, którego nie mam, czyli miód wrzosowy. A poza tym każdy miód lubię, chociaż mam ograniczone spożycie. Proszę pani, do pszczelarstwa nie można nikogo namawiać. to musi kogoś pasjonować. Musi to lubić, bo jeżeli by chciał to uprawiać dla zysku, no to nie wiem, czy wytrzymałby. Bo tam jest jakiś wkład pracy i jakiś zakres wiedzy trzeba posiadać, żeby to prowadzić.
A rodzina doceniała pana zainteresowania?
Absolutnie nie. To było samobójstwo, proszę pani. Ani nie pomagała, ani się nie interesowała tym.
Musiał pan dzielić dwie miłości, do pszczół i do rodziny.
Tak, tak, zdecydowanie. No udało się i wytrwałem przy pszczołach. Thank you.